chwała niech płynie naszemu Bogu. Kochany Panie, pragniemy, by każde z naszych serc było otwarte przed Tobą, abyś Ty mówił do nas w mocy Twego Ducha, przemieniał nasze myślenie, przemieniał nasze życie, uświęcał nas, uzdalniał nas, by chodzić Twoimi drogami i służyć Tobie całym naszym życiem. Amen. Dwa tygodnie temu w naszym zborze w Wejherowie rozważaliśmy całościowe przesłanie Księgi Jeremiasza. Mamy taki cykl Podróż przez Biblię i raz w miesiącu rozważamy kolejne księgi biblijne i dotarliśmy dwa tygodnie temu do Księgi Jeremiasza. I najpierw, zanim podzielę się tym, co mam na sercu, chciałbym zapytać Was i poprosić, żebyście szczerze dali odpowiedź, podnosząc rękę. Ilu z Was w ciągu ostatniego miesiąca przeczytało całą Księgę Jeremiasza? Czy są takie osoby? 3-4 osoby, okej. Czy w ciągu ostatniego pół roku, czy ktoś z Was przeczytał całą Księgę Jeremiasza? Teraz troszkę więcej, z 10. W ciągu ostatnich 5 lat, czy ktoś przeczytał całą Księgę? Chwała Bogu, no to nie jest tak źle. Miałem zadać jeszcze ostatnie, czy ktoś kiedykolwiek czytał. Nie wiem jak Wy, ja przez lata nie za chętnie czytałem tą księgę, ale po tym naszym ostatnim rozważaniu i moich godzinach, które poświęciłem wcześniej, rozważając tą księgę, powiem Wam, że nie mogę się oderwać od bogactwa treści i przekazu tej księgi. Kiedy myślę o postaci proroka Jeremiasza, o jego wytrwałości w ciężkiej służbie, jego znoszeniu cierpienia, jego stania jak mur wobec tych wszystkich, którzy chcieli go zniszczyć. Kiedy myślę o postawie Bożego ludu, głuchego na Boży głos, kiedy Bóg przemawiał do nich przez swoich proroków, a oni usztywniali swoje karki, zamykali swoje serca, zatykali swoje uszy na Boży głos. Nade wszystko, kiedy widzę w tej księdze Bożą moc, Bożą mądrość, Bożą suwerenność, Jego łaskę i miłosierdzie wobec grzeszności i zatwardziałości Jego ludu. I dzisiaj i jutro, jeśli tylko Bóg pozwoli, chciałbym podzielić się z Wami kilkoma myślami na temat Bożej suwerenności i ludzkiej odpowiedzialności w oparciu właśnie o tę księgę. Dzisiaj w oparciu o postać Jeremiasza, a jutro na podstawie postępowania Judejczyków, którzy nie zostali zabrani do ziemi babilońskiej, ale pozostali w ziemi obiecanej jeszcze na pewien czas. Jeśli wiecie, gdzie Księga Jeremiasza się znajduje, to otwórzcie ją, proszę, na pierwszym rozdziale i przeczytamy kilka wierszy, które mówią o Bożej suwerenności w wyborze proroka Jeremiasza do jego służby. Jeremiasza, pierwszy rozdział, przeczytajmy wiersze od 4 do 10. Doszło mnie słowo Jahwe, mówiące: zanim ukształtowałem Cię w łonie, znałem Cię. Zanim wyszedłeś z łona, uświęciłem Cię i ustanowiłem prorokiem dla narodów. Wtedy powiedziałem: ach, Panie Boże, oto nie umiem mówić, bo jestem młody. Ale Jahwe powiedział do mnie: nie mów, jestem młody. Pójdziesz bowiem do kogokolwiek Cię poślę i będziesz mówił, cokolwiek Ci rozkażę. Nie bój się ich twarzy, bo ja jestem z Tobą, aby Cię wybawić, mówi Jahwe. Wtedy Jahwe wyciągnął swoją rękę i dotknął moich ust i powiedział do mnie: Jahwe, oto wkładam moje słowa do Twoich ust. Patrz, dziś ustanawiam Cię nad narodami i królestwami, abyś wykorzeniał, burzył, wytracał i niszczył, byś budował i sadził. I czytając tę księgę, widzimy, jak Jeremiasz wiernie wykonuje tą służbę. Ale zauważcie, że w tym jego powołaniu Bóg mówi o tym, iż jego zamysł uczynienia go prorokiem miał miejsce, zanim jeszcze Jeremiasz się nawet urodził, zanim przyszedł na ten świat. Bóg już go widział. Jak to możliwe, żeby Bóg widział coś, co jeszcze się nie wydarzyło? Jak to możliwe, by Bóg widział człowieka i wiedział, że to jest ten i że on będzie mówił, będzie sadził, będzie burzył, wykorzeniał? Jak to możliwe, że Bóg widzi i wie, zanim cokolwiek się stanie? My nawet nie wiemy, co się stało. My, patrząc na nasze życie nawet wstecz, wielu rzeczy nie wiemy, które już się stały, a co dopiero, które miałyby się stać, które się staną. Nie mamy pojęcia. I trudno jest nam zrozumieć istotę, która wie, co dzisiaj będzie na obiad, o której godzinie dotrzemy do domu, jak tam zastaniemy naszych bliskich. On to wszystko wie. Wszystko wie. My nie wiemy. My, może niektórzy mają więcej informacji, niektórzy mniej, ale nasze zrozumienie przyszłości jest bardzo mgliste. Natomiast Bóg, widać, wszystko wie, co będzie. I na wszystko jest przygotowany. Nic, co dzieje się, nie zaskakuje Boga. Nic Go nie dziwi. On nie znajduje się w sytuacji, w której nie wie, co zrobić, bo myśmy tak czy inaczej się zachowali. On dokładnie wie, jak się zachowamy. Dokładnie wie, co powiemy. Dokładnie wie, w którą stronę się zwrócimy. I już na to wszystko ma swoje posunięcia. Wie dokładnie, co zrobić z nami. Już wcześniej przygotowuje różne rzeczy, żeby nam pomóc podjąć właściwe decyzje, zwrócić się we właściwym kierunku. I widzimy tutaj Jeremiasza, który, jak słyszy, że Bóg go powołał, że Bóg go wybrał, to on patrzy na siebie i mówi: no, chyba nie mnie. przecież ja jestem jeszcze młody. W niektórych przekładach macie jeszcze jestem dzieckiem. On mówi, ja się nie nadaję. Wiecie, Bóg mówi, wybrałem ciebie, przeznaczyłem ciebie. A człowiek mówi, mnie? Ja się nie nadaję. Kto ma rację? Człowiek zawsze ma rację, nie? Nie, nie, nie. Ale zobaczcie, jak Jeremiasz, wiecie, nie jest odosobniony w takim zachowaniu. Pamiętacie Mojżesza przy płonącym krzaku? Jak Bóg mu powiedział, że pójdzie do Faraona i będzie z nim Mojżesz mówi, chyba nie ja, przecież ja nawet nie umiem się wysławiać. Nie, nie, ja się nie nadaję. I kochani, jeśli myślimy, że się nadajemy, jeśli myślimy, że potrafimy, jeśli myślimy, że damy radę, to się nie nadajemy. Bóg nie wybiera tych, którzy mają o sobie mniemanie, że potrafią, że dadzą sobie radę, że stawią czoła i zwyciężą. Bóg nie daje pysznym swojej łaski, ale pysznym się przeciwstawia. Tym, którzy mają o sobie wysokie mniemanie, Bóg się przeciwstawia. Natomiast tym, którzy patrzą na siebie, nie widzą w sobie niczego, co by się Bogu mogło przydać. Nie widzą w sobie jakiejś wartości, a raczej widzą swoje słabości, widzą swoje potknięcia, widzą swoje braki. Na taki Bóg patrzy w szczególny sposób. Takim okazuje łaskę, pokornym. Tym, którzy nie myślą o sobie więcej niż należy myśleć. Bóg powołuje Jeremiasza i mówi, zrobisz to, co ci mówię. Jak czytamy to jego powołanie, to widzimy, że Jeremiasz tutaj nie ma wielkiego wyboru, prawda? Tak się wydaje. Bóg mówi, wybrałem cię. Jeremiasz mówi, nie, 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 nie. A Bóg mówi, słuchaj, nie mów, że jesteś za młody. Pójdziesz i będziesz mówił i będziesz robił to, co ci mówię, tak czy nie? I już Jeremiasz przestanie dyskutować. Więc z jednej strony widzimy tutaj Boży plan, Boży zamysł, który Bóg nie to, że w tym momencie podjął, nie to, że czekał, żeby zobaczyć, jak ten Jeremiasz to tamto, siamto i w końcu zdecydował, tylko Bóg już od wieków zdecydował, wybrał go i przychodzi w czasie do Jeremiasza, mówi do niego i mówi, wybrałem cię, przeznaczyłem cię i będziesz robił to, co ci mówię. I w pewnym sensie można powiedzieć, no co ten Jeremiasz, no nie miał nic tutaj do powiedzenia. Próbował się wykręcać, ale nie wyszło, nie tylko jemu, inni też próbowali, też nie wyszło. Więc w pewnym sensie czytając to, możemy odebrać wrażenie, że właśnie Bóg postanawia, Bóg decyduje, Bóg wyznacza, Bóg kieruje, Bóg działa i człowiek to nie ma nic do gadania. Jak próbuje, to Bóg mu zakryje usta i powie, przestań, nie mów, ja ci mówię, jak jest, tak ma być, jak ja mówię. Takie można odebrać wrażenie. Natomiast jeśli myślimy o Bogu jako o tym, który znał Jeremiasza przed jego narodzinami, Bóg mówi więcej, znał każdego z nas, zanim się urodziliśmy. Więcej, zanim ten świat powstał. Znał każdego z nas. Znał nasze życie od urodzenia, poprzez naszą młodość i starość i śmierć, jeśli jej dożyjemy, tej starości. Bo śmierć to jest pewna. Chyba, że nasz Pan powróci wcześniej. Ale Bóg o tym wszystkim wiedział od zawsze. Jako wszech wiedzący Bóg, On wiedział o każdym z nas zawsze. Znał każdą naszą myśl, każdy nasz krok, każdą naszą decyzję. I to są rzeczy tajemnicze. Bóg o nich mówi, że o nich wie, ale nie wprowadza nas w meandry tych rzeczy, ponieważ my nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć, ogarnąć. Po prostu nas informuje, że jest Bogiem, który wszystko wie, zanim cokolwiek się stanie i wie wszystko o nas. I Jego plan, Jego zamysł jest ściśle związany z Jego wiedzą o nas. Kiedy patrzymy dalej na życie i służbę Jeremiasza, to widzimy, że Jeremiasz, mimo że jest wierny Bogu i wiernie wykonuje tą służbę, którą Bóg mu powierzył, nie spotyka się z akceptacją ze strony Bożego ludu. Nie spotyka się z uznaniem, nie spotyka się z aplauzem, z poważaniem, z szacunkiem, tylko spotyka się z niechęcią, z wrogością, z nienawiścią, ze złośliwością, z pogardą. Przezywali go. Mówi, idzie ten, co ciągle woła, biada, biada, biada. Przezywali go, biada, biada, biada. Idzie biada, biada, biada. Patrzcie, idzie biada, biada. Zaraz będzie biadał, zaraz będzie mówił, że zaraz tutaj nas na Babilończycy najadą i zniszczą to miasto. I Jeremiasz, chociaż powołany przez Boga, chociaż tak wyraźnie naznaczony, namaszczony, był człowiekiem z ciała i krwi, który miał momenty załamania. I zachęcam was, żebyście uważnie poczytali jego modlitwy. Jest kilka modlitw Jeremiasza w tej księdze. I to są modlitwy, którym jestem przekonany wielu, jeśli może nawet wszyscy z nas. Ja nigdy się nie modliłem takimi modlitwami, jak on się modli. Niektóre z nich czytam i mówię, Boże, co z tym zrobić? Jak to ugryźć? Jak do tego mamy podejść? I Jeremiasz często mówi Bogu, że nie daje rady, że czuje się oszukany przez Boga, czuje się zawiedziony Bogiem, rozczarowany tym, co się dzieje w jego życiu, od kiedy zaczął głosić Boże Słowo. Czy kiedyś komuś z was się coś takiego przydarzyło, że w swoim chrześcijańskim życiu nie było tak, jak w niektórych pieśniach śpiewamy, że każdy dzień z Jezusem jest lepszy niż miniony dzień? Ale czy zdarzyły wam się dni z Jezusem, kiedy mieliście już wszystkiego dosyć i czuliście się zawiedzeni przez Pana Jezusa i czuliście się w jakiś sposób źle traktowani przez Niego i niedocenieni przez Niego i nie nagrodzeni wystarczająco przez Niego i gdzieś porzuceni czasami wydawało nam się opuszczeni przez Niego? My boimy się mówić w ogóle o takich rzeczach w Kościele. Wydaje nam się, że to takie nieduchowe, to takie nie... takie no nie przystoi, no, żeby powiedzieć, że po prostu czasami wydaje nam się, że wszystko nam się pod nogami sypie, że tracimy wiarę. Ja pamiętam, w szkole biblijnej byłem i straciłem wiarę w pewnym momencie. Wszystko mi się zawaliło. Wszystko. W szkole biblijnej. Pamiętam, poszedłem do jednego tam ze starszych braci, wykładowców, nauczycieli i mówię, bracie, straciłem wiarę. Po prostu wszystko mi się zawaliło. Nie mam wiary w sercu, jestem pusty. Pamiętam, jak ten brat z takim spokojem, z takim zrozumieniem mówi, będziemy się modlić, Paweł. I modlił się ze mną i pokazywał mi na te prawdy Bożego Słowa, które na nowo pomogły mi wrócić do Boga i zostawić te moje wcześniejsze zrozumienia, myślenie moje, jakieś wyobrażenia o Bogu, które były domkiem z kart. I zacząć od nowa budować. Musiało coś paść, musiało coś zostać zburzone, musiało coś runąć, żeby Bóg mógł coś nowego budować w moim życiu. I obawiam się, że nie umiemy o tym rozmawiać w Kościele. Kiedy słyszymy, że ktoś zaczyna coś takiego mówić, to nie wiemy, jak zareagować, nie wiemy, jak się zachować. Często wolimy nie słyszeć takich rzeczy, bo to burzy naszą wiarę. Najlepiej to słyszeć te pozytywne, te super historie, jak Bóg uzdrowił, jak Bóg dał pieniądze, jak się powiodło, jak się udało i tak dalej. To oczywiście, chwała Bogu, kiedy są takie świadectwa. Ale ile w życiu naszym jest takich momentów, kiedy nie rozumiemy Bożych dróg? Kiedy to, co Bóg na nas kładzie, wydaje nam się, że jest ponad nasze siły. Chociaż On obiecuje, że nie da ponad nasze siły. My wiemy, znamy ten werset. Ale czujemy, że dał ponad nasze siły, że już nie damy rady. Czy możemy o tym komuś powiedzieć? Czy możemy się tym podzielić, że nie dajemy rady? Czy to już będzie niewiara? Czy to, już, to nas nakrzyczą, powiedzą, co tu przecież napisane, że Ci nie da ponad Twoje siły? Czasami nie umiemy słuchać siebie, czasami nie umiemy powiedzieć tego, co jest w naszym życiu, bo boimy się właśnie, jak nas potraktują, jak czy nas w ogóle zrozumieją, czy od razu nas patrzą, a ten to nie ma wiary, co on się nie narodził na nowo, co on nie jest dzieckiem Bożym, on nie wie, że przecież dziecko Boże zawsze się cieszy i wszystko jest fajnie. Boży prorocy nie bali się powiedzieć o swoich wątpliwościach, o swoich bólach, o swoich zmaganiach, mówili Bogu wprost. Jeremiasz mówi, dlaczego mój ból trwa bez końca? 15 rozdział, 18 wiersz mówi, dlaczego mój ból trwa bez końca? Dlaczego moja rana jest nieuleczalna? Dlaczego się nie chcę goić? Miałeś kiedyś taką ranę, co się nie chciała goić? Co byś z nią nie robił, jakbyś tam do niej nie podchodził, ona ciągle się jątrzy i boli i nie daje ci żyć. Ja nie mówię tylko o fizycznych ranach, a myślę o tych różnych sytuacjach w naszym życiu, o które się modlimy lata i nic się nie zmienia i nie ma cudu, nie ma zmiany, jest coraz gorzej. I boli, i boli, i boli. Dlaczego się nie chce goić? I Jeremiasz mówi, czy rzeczywiście będziesz mi jak zdradliwe wody, którym się nie ufa? Jak można tak mówić do Boga? Jak można mówić do Boga, czy Ty będziesz jak zdradliwe wody, którym się nie ufa? Które jednego dnia płyną tak, a potem przychodzi deszcz i one wylewają na wszystkie strony i nie można wiedzieć, co one zrobią, jakie szkody wyrządzą. I co Bóg wtedy mówi do Jeremiasza, kiedy Jeremiasz tak się żali, tak otwiera swe serce i mówi, jak się czuje. 19 wiersz tego 15 rozdziału. Oto jak Bóg przemawia do swojego sługi. Mówi tak. Jeśli ty zawrócisz, jeśli ty zawrócisz, wtedy, tutaj trudno to przetłumaczyć, ten zwrot, w różnych tłumaczeniach to jest różnie oddane, wtedy albo możemy to przetłumaczyć, że Bóg mówi, ja zwrócę się do Ciebie. Albo możemy to przetłumaczyć, że ja Ciebie zawrócę. Albo można to przetłumaczyć, że ja Ciebie odnowię. Bóg jeśli Ty zawrócisz, wtedy ja zwrócę się do Ciebie, albo zawrócę Ciebie, albo odnowię Ciebie, abyś stał przede mną. I jeśli oddzielisz, albo jeśli wyciągniesz to, co cenne, od tego, co nikczemne, albo z tego, co nikczemne, co pospolite, co nic nie warte, wtedy będziesz jak moje usta. Niech oni zwrócą się do Ciebie, ale Ty nie zawracaj do nich. Bóg mówi do Jeremiasza zbawcze słowa, uzdrowieńcze słowa, ale twarde słowa. O dziwo, Bóg się nie tłumaczy, że nie jest jak zwodnicze wody. Nie wyjaśnia Jeremiaszowi: słuchaj, możesz na mnie polegać, ja Cię naprawdę nigdy nie zawiodę, ja Cię nie oszukam. No jeszcze trochę popłaczesz, jeszcze trochę się pomęczysz, a później już będzie wszystko dobrze. Potem Cię pocieszę i zobaczysz, przyjdą lepsze czasy. O dziwo, Bóg mówi do Jeremiasza: musisz zawrócić. Tutaj w tym wierszu, jak popatrzycie na język hebrajski, czterokrotnie pojawia się to słowo zawracać. Ono jest troszeczkę w różnych formach, ale to jest to samo słowo, ten sam źródło słów. Bóg mówi: Ty masz zawrócić, i mówi: ja zawrócę Ciebie albo do Ciebie, i mówi: nie zwracaj się do nich, do tych wszystkich, do których jesteś posłany, oni mają zawrócić do Ciebie. W jaki sposób tutaj widzę to w relacji Bożej suwerenności? Widzę to tak, że Bóg, który powołuje Jeremiasza, który suwerennie swoją decyzją, swoim wyrokiem powołuje go do służby prorockiej, trudnej służby, do ciężkiej służby, cały czas to wszystko jest uzależnione od tego, jak Jeremiasz w tym wszystkim się zachowa. To nie jest tak, że kiedy Jeremiasz powiedział: jestem za młody, i się zaczął wymawiać, i Bóg powiedział: nie, nie, masz iść i to robić. To nie jest tak, że Jeremiasz był w jakiś sposób przez Boga zniewolony. To nie jest tak, że Jeremiasz już później nie miał żadnego wyboru i tak dalej. W tych trudnych sytuacjach, kiedy było mu tak ciężko, kiedy płakał, kiedy zmagał się, kiedy sobie nie radził, kiedy widział, że to wszystko nie tak idzie, jak sobie wyobrażał. To były krytyczne momenty w jego życiu, w którym mógł zwrócić się w dobrą stronę albo w złą stronę. Te doświadczenia, te trudne momenty w naszym życiu, kiedy jesteśmy przygniecieni, kiedy nie rozumiemy, kiedy się zmagamy, kiedy upadamy w obliczu naszych słabości, naszej grzeszności, cokolwiek to jest, to są ważne momenty, gdzie wtedy się zwrócimy. I zobaczcie, Bóg tutaj mówi, Bóg uzależnia swoje działanie od Jego działania. Mówi: jeśli Ty zawrócisz, wtedy, mówi, ja albo zwrócę się do Ciebie, albo zwrócę Ciebie, albo odnowię Ciebie, abyś stał przede mną i był moimi ustami. Z jednej strony Bóg już go ustanowił swoimi ustami, już przez niego przemawiał, już był Bożym prorokiem. A tutaj w 15 rozdziale, po latach jego służby i zmagań, jeszcze ma wiele do zrobienia, bo Jeremiasz służył przez jakieś 40 lat. Bóg mówi: jeśli się zwrócisz, jeśli oddzielisz to, co cenne, od tego, co nikczemne. Podobne słowa, do których później apostoł Paweł nawiązuje, gdy pisze do Tymoteusza i mówi: jeśli zachowasz się od tych rzeczy pospolitych, to wtedy będziesz cennym naczyniem w domu Bożym. Wtedy Bóg cię będzie w potężny sposób używał. Ale mówi: jeśli, mówi, ktoś się zachowa, jest warunek. Z jednej strony wiemy, że to Bóg już wiedział przed założeniem świata, że ja tu dzisiaj będę stał, będę mówił do was. Bóg wie, że tutaj, Bóg wiedział, że tu będziecie, będziecie słuchać. Bóg zna każdego z was, wasze życie, waszą służbę, wszystko. A z drugiej strony to wszystko jest uzależnione od tego, gdzie się będziemy zwracać. Czy oddzielimy się od tego, co nikczemne, co pospolite, co puste, co znikome. Jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za to, w którą stronę się zwracamy, gdzie idziemy z naszym życiem. Bóg mówi do Jeremiasza, nie zwracaj się do tych ludzi, nie zwracaj się do nich. Ty masz tak żyć i tak służyć, żeby oni zwracali się do ciebie, żebyś ty był zwrócony we właściwą stronę i żebym ja mógł ciebie zwracać we właściwą stronę, żebyś mógł być moimi ustami i mówi, wtedy oni też będą się do ciebie zwracać. Oczywiście to ich zwracanie się trwało wiele lat. Jeremiasz niestety nie doświadczył za wiele tego zwracania się do niego. Chociaż oni zwracali się do niego, słuchali go. Tyle, że to było słuchanie, w którym się buntowali. To było takie słuchanie, powiedz nam, jutro o tym poczytamy, zobaczymy. Powiedz nam, powiedz, jakie słowo Pana jest. O tak, oni się w ten sposób zwracali, a potem robili swoje. Czas nas goni. Jedziemy do drugiego obrazu. Bóg zabiera Jeremiasza do domu garncarza. I tam w domu garncarza daje mu kolejną lekcję na temat swojej suwerenności. Jeremiasza 18 rozdział, od 1 do 6 wiersza. Oto słowo, które Jahwe skierował do Jeremiasza. Wstań i idź do domu garncarza. Tam dam ci usłyszeć moje słowa. Udałem się więc do domu garncarza, a on pracował właśnie na swoim kole. Ilekroć naczynie, które formował z gliny, nie udawało się, przerabiał je na inne naczynie, takie, jakie w danym przypadku uznał za właściwe. Wtedy, mówi Jeremiasz, dotarło do mnie słowo Jahwe tej treści. Czy podobnie jak ten garncarz nie mogę postąpić z wami, domu Izraela? Oświadcza Jahwe. Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. I zazwyczaj słuchając ilustracji o suwerenności Boga, kaznodzieje zatrzymują się na tym miejscu, nie czytają dalszych wierszy. I przeczytawszy te wiersze, obraz jest jednoznaczny. Bóg może zrobić ze swoim ludem, co tylko chce. Może ich ulepić, jakkolwiek chce. Obraz Bożej suwerenności tutaj jest bardzo wyraźnie przedstawiony. I króciutko tylko definicja suwerenności, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, bo czasami rzucamy to słowo, ale nigdy żeśmy go nie zdefiniowali. Więc ja taką tutaj swoją króciutką definicję suwerenności, mam nadzieję prostą i czytelną, tak ją sobie skomponowałem, że suwerenność Boga to jest Jego absolutna władza ponad wszystkim, ponad sobą samym. Bóg panuje nad sobą samym w absolutny sposób, to znaczy nie robi niczego, czego by nie chciał zrobić. I Bóg panuje nad całym stworzeniem. To jest Boża wolność i możliwość, by kierować wszystkim według upodobania swojej woli. Tak, jak Bogu się podoba. Bóg ma taką moc i taką możliwość i taką wolność, by robić wszystko, co tylko chce. Jest jedyną istotą w całym wszechświecie, która ma taką możliwość. Nie ma drugiego takiego. Jest tylko jeden. Wszechmogący Bóg. I tutaj Bóg mówi do swojego sługi, że ze swoim narodem może zrobić, co chce i jak chce. Ale czytajmy dalej następne wiersze, od 7 do 11. Mówi tak, jeśli, a więc znowu widzimy, tą warunkowość Bożego działania. To nie jest tak, że Bóg arbitralnie coś postanawia robić, nie biorąc pod uwagę tego, jak my się zachowujemy, jak my żyjemy, jak my postępujemy, jak my zareagujemy. Mówi, jeśli jakiemuś narodowi lub królestwu zapowiadam, że je wykorzenię, wyrwę albo zniszczę, a ten naród odwróci się od niegodziwości, z powodu której mu groziłem, to będzie mi go żal. To jest niezwykłe, jak Bóg się do nas uniża i jak pomaga nam zrozumieć swoje działanie, pokazując nam siebie, jakby był podobny do nas. Tak jakby Bóg myślał, że faktycznie oni się nie nawrócą, ale potem się o dziwo nawrócili. Bogu było szkoda i było mu żal. On wiedział już przed założeniem świata, czy oni usłuchają, czy nie usłuchają. Ale przez to, że my żyjemy w czasie, przez to, że u nas to wszystko się dzieje w jakimś cyklu wydarzeń, Bóg mówi do nas na naszym poziomie. I tutaj Bóg przemawia do niego na poziomie naszego zrozumienia, na poziomie naszego ludzkiego pojmowania rzeczy. Pokazuje nam siebie, jakby był podobny do nas i mówi, będzie mi go żal. Powstrzyma mnie szczęście, którym zamierzałem go dotknąć. Ale kiedy innym razem zapowiadam jakiemuś narodowi lub królestwu, że je wzmocnię i ugruntuję, lecz ono czynić będzie to, co złe w moich oczach, lekceważąc mój głos, to żal mi będzie zsyłać zapowiedziane mu nieszczęście. Przepraszam, oczywiście. Żal mi będzie zsyłać zapowiedziane mu szczęście. Tak, a więc Bóg zapowiadał, że będzie wszystko pięknie, dobrze, ale jak się zaczną panoszyć i myśleć, że wow, teraz to my jesteśmy wybrani, teraz to my ho, 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 wszystko tutaj, nikt nam nie stanie na drodze, zwojujemy wszystko i zdziałamy wszystko, o, Bóg z nami, któż przeciwko nam, ha, jesteśmy tutaj królami tej ziemi. To Bóg mówi, jak się zapędzą, jak się zaczną czynić złe, jak zaczną się wzbijać w pychę, lekceważyć mój głos, to mówi, będzie mi szkoda. I błogosławi takich pyszałków, takich zarozumialców, takich ludzi, którzy o mnie zapomnieli, myślą, że oni są najpępkiem świata? Mówi, nie, wtedy nie dam tego szczęścia, które obiecywałem, ale co? Znaczy, że przyjdzie nieszczęście. Bóg inaczej postąpi, niż zapowiedział. I teraz mówi do Jeremiasza, powiedz więc teraz mieszkańcom Judy i Jerozolimy. Tak mówi Jahwe. Oto przygotowuję dla was nieszczęście. O, nie lubimy takich wersetów, prawda? Wolimy ten inny werset. Takie plany ma Pan. Co tam było? Obdarzyć pokojem, szczęście. To są wersety, które się uczą na pamięć. Takiego? Nikt się nie chce nauczyć na pamięć. Oto przygotowuję dla was nieszczęście. Rozważam wymierzony przeciwko wam plan. Wow. Nie lubimy takich wersetów. Po co ty, bracie, czytasz to? Myśmy tu nie przyjechali słuchać takich wersetów. Ty nam poczytaj te inne wersety. No ale to też jest w Biblii. Kochani, to też jest w Biblii. I to musimy wziąć sobie do serca, każde słowo. Takie też. To też mówi Bóg i to też jest dla naszego pouczenia. I mówi, niech każdy z was zawróci ze swojej złej drogi. Poprawcie swoje postępowanie oraz swoje czyny. A więc widzimy, że Bóg wzywa swój lud do opamiętania i uwarunkowuje swoje postępowanie ich postawą. Jeśli okażą posłuszeństwo, zostaną oszczędzeni i nie spotka ich kara. Jeśli będą nieposłuszni, spadną na nich wszystkie zapowiedziane nieszczęścia. I tak jak powiedziałem, wszechwiedzący Bóg dokładnie wie, jak oni się zachowają. To nie jest tak, że Bóg teraz im zapowiada i czeka. No, się usłuchają, czy nie usłuchają. Ciekawy jestem. Nie. Następny wiersz, 12, mówi, Bóg już Jeremiaszowi mówi, co oni zrobią. Już mu od razu mówi, Bóg wie. Mówi, z pewnością powiedzą, nic z tego. Nie zamierzamy się poprawiać, nie zamierzamy zmieniać naszych dróg. Bóg już wie, co oni zareagują. Mówi, oni powiedzą ci nic z tego, mamy swoje plany. Każdy z nas postąpi tak, jak każe mu upór jego złego serca. Wow. Po co im w ogóle to mówić? Po co ich w ogóle ostrzegać? Po co Bóg ostrzega bezbożnego, skoro wie, że ten bezbożny i tak go nie usłucha? Że i tak będzie dalej szedł złą drogą. Po co Bóg mówi do Kościoła, który nie jest zainteresowany, żeby chodzić Bożymi drogami, tylko żeby posłuchać sobie kazań? Po co Bóg w ogóle mówi? Bóg mówi, bo kocha człowieka, bo nie chce, żeby bezbożny zginął. Ostrzega, napomina, wzywa. I jeśli ktokolwiek znajdzie się w piekle z powodu swego nieposłuszeństwa, nigdy nie będzie mógł powiedzieć, że to Boża suwerenność spowodowała, że to ja nie miałem wyjścia, po prostu Bóg wszystkim rządził i co ja mogłem? Przecież ja nie jestem Bogiem, to Bóg wszystkim decyduje i jakby chciał, to by mi dał pragnienie. Przecież jest napisane, on daje chcenie i wykonanie. Nie dał mi ani chcenia, ani wykonania. I co ja narobię? To nie moja wina, to Bóg, nie? Bóg mówi, wzywa, napomina, karci, gromi, dotyka ciebie, twojego życia na różne sposoby, abyś nie zginął z tym światem, ale żebyś żył, jeśli tylko usłuchasz, jeśli tylko uniżysz się przed nim. Ten wiersz wyraźnie nie opisuje determinacji Boga, i pokazuje nam, że człowiek ma możliwość postąpić zgodnie z własnym pragnieniem, zgodnie z własną wolą, z dążeniem własnego serca. Jakub mówi, jeśli ktoś z was jest kuszony, niech nigdy nie mówi, że Bóg was kusi do złego. Każdy jest kuszony przez własne serce, przez własne pożądliwości. Więc nie wymawiajmy się w żaden sposób Bożą suwerennością, kiedy czynimy zło. To, że Bóg ma władzę nad nami, ma wszelką władzę, może nas zatrzymać, może nas zgnieść, może nas zmiażdżyć, może nas w jednej chwili zmieść z tej ziemi, ale tego nie czyni. To Jego wielka łaska i miłosierdzie nad nami, kiedy grzeszymy, kiedy idziemy swoją drogą, kiedy robimy po swojemu. I to my jesteśmy za to odpowiedzialni. I to my zdamy z tego sprawę. Człowiek ma możliwość podejmować samodzielne decyzje, za które jest odpowiedzialny i które pociągają za sobą konsekwencje. Bóg nigdy nie jest zaskoczony wyborami człowieka. Czasami, tak jak czytamy Biblię, może nam się wydawać, że tak jest, bo Bóg objawia nam swoje emocje. Wyraża swoje opinie w taki sposób, że czasami to brzmi, jakby się czegoś nie spodziewał, jakby był zdumiony, jakby był oburzony czy zaskoczony tym, co się wydarzyło. Ale w innych miejscach Bóg wyraźnie mówi nam, że nic go nie zaskakuje i że on na bieżąco nie układa swoich planów, ale ma już wszystko zaplanowane od wieczności, gdyż od wieczności wszystko wie. Wie, jak każdy człowiek pomyśli, jak postąpi, co powie, jakie decyzje podejmie, jak się zachowa. I to, że Bóg to wszystko wie i w związku z tym ma już z góry ustalony plan działania, nie oznacza, że On wszystko i wszystkich zaprogramował, aby czynili bezwiednie Jego wolę. Bóg nie jest niebiańskim programistą, który napisał matrixowy program, w którym my funkcjonujemy. Niektórzy tak to sobie wyobrażają. Idą w skrajność rozumienia Bożej suwerenności do tego stopnia, że nie widzą i nie akceptują i nie praktykują w swoim życiu i nauczaniu odpowiedzialności człowieka. Inni natomiast idą w drugą skrajność. Myślą, że człowiek jest suwerenny. Myślą, że wszystko zależy od człowieka. Nie. Ani jedno, ani drugie nie jest prawdą. Biblia równolegle uczy nas, że nasz Bóg jest Panem wszystkiego, ma władzę nad wszystkim, wszystko może, a z drugiej strony Biblia mówi, że każdy z nas jest odpowiedzialny za nasze życie, za nasze decyzje. I tu się muszę zatrzymać, bo mój czas się absolutnie skończył. Pomódlmy się jeszcze króciutko, kochani. Boże, dzięki Ci za Twoje Słowo, które oświeca nas, które porusza nas, które zmusza nas do głębokiego myślenia, do weryfikacji naszego życia, naszego postępowania, naszych dróg. Daj nam, prosimy, Ducha Mądrości, oświecaj oczy naszych serc, abyśmy coraz lepiej poznawali Ciebie, kochali Twoje Słowo, całe Słowo i abyśmy żyli w świetle tego Słowa ku uwielbieniu Twojego imienia. Amen.